A goście poranka, Anna Bryłka, rzecznik prasowej Konfederacji, wiceprezes Ruchu Narodowego. Dzień dobry, pani prezes.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wczoraj konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego, który wskazywał, że trzeba umocnić wschodnią granicę w związku z obecnością grupy Wagnera na Białorusi dla Konfederacji. To jest też ważny temat. Też widzicie w Białorusi, w grupie Wagnera, w reżimie Łukaszenki zagrożenie dla naszej niepodległości i naszego bezpieczeństwa.
Oczywiście, że dla Konfederacji jest to bardzo ważny temat. My dwa lata temu, kiedy zaczął się kryzys na polsko-białoruskiej granicy, byliśmy jedną z pierwszych reprezentacji politycznych, która się pojawiła tam na granicy z udziałem wtedy posła Roberta Winnickiego. My widzieliśmy, że ta presja migracyjna ze strony białoruskiej, współorganizowana również przez reżim Łukaszenki, no jest elementem wojny hybrydowej, a ci migranci są po prostu używani jako narzędzie w tejże wojnie.
Zostaliśmy zaatakowani przez Białoruś? Wojna hybrydowa?
Wojna hybrydowa. To jest wojna hybrydowa, wojna informacyjna. Składa się na nią wiele czynników, między innymi taka wewnętrzna wojna informacyjna, którą niestety byliśmy też świadkami w polskiej debacie publicznej, gdzie była część opozycji, która po prostu...
To kto nam tą wojnę wypowiedział?
Panie redaktorze, no to Pani jest prezes. Element wojny. No wojnę, kto wypowiedział? No, przy współdziałaniu reżimu Łukaszenki, ale też reżimu w Moskwie, że tutaj mamy, wykorzystuje się właśnie tych migrantów, umożliwia im się ten szlak migracyjny przez wschodnią część Unii Europejskiej. Jest to element wojny.
Zdaniem Konfederacji i Moskwa i Mińsk są zagrożeniem dla Warszawy, są naszymi przeciwnikami, wrogami?
Oczywiście.
Nie ma wątpliwości.
Nie, oczywiście.
Jak się patrzymy na Ukrainę, wczoraj w Kijowie był prezydent Andrzej Duda. Ukraińcy kim są dla nas?
Sąsiadami przede wszystkim. Sąsiadami.
Sojusznikami?
Sojusznikami pewnie też, oczywiście.
Pewnie?
Oczywiście.
Skąd ta niepewność?
Dlatego, że sojusznikami, dlatego, że pewnie, gdy przyjrzymy się szczegółowo naszym relacjom handlowym, biznesowym, relacjom politycznym, relacjom również w aspekcie polityki historycznej, no mamy pewne rozbieżności w tychże obszarach i to też wczoraj wybrzmiało na tej konferencji prasowej prezydenta Dudy i prezydenta Zełenskiego. Pod koniec padło pytanie z jednej z redakcji w sprawie zatrzymania importu ziarna z Ukrainy, który ten import jest zatrzymany dla 4 towarów, dla pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do 15 września i padło pytanie o to do prezydenta Dudy, czy jakie jest stanowisko w Polsce w tym temacie. No prezydent Duda powiedział, że on jest zwolennikiem jak najszybszego zluzowania, oczywiście pod warunkiem utworzenia odpowiednich mechanizmów. Natomiast chwilę po nim wypowiedział się również prezydent Zełenski, który powiedział, że ma obietnicę ze strony Komisji Europejskiej i od von der Leyen, że ten zakaz nie będzie przedłużony. No jest to oczywiście szkodliwe dla polskich interesów, dla interesów polskiego rolnictwa i polskich rolników, którzy od kilku miesięcy protestują przeciwko temu niekontrolowanemu importowi.
Brown w weekend na waszej konwencji programowej mówił o zagrożeniu ukrainizacji Polski, banderyzacji Polski. To jest realny problem?
Panie redaktorze, pan poseł Brown użył tego sformułowania w kontekście takim, że Ukraińcy, którzy tutaj uciekają przed wojną, korzystają z dużo większych przywilejów, niż to powinno zapewniać w ramach normalnej współpracy międzynarodowej, wynikającej z umów międzynarodowych.
Jeżeli Konfederacja dojdzie do władzy, a jest taka możliwość, nawet całkiem realna, albo z Platformą, albo z PiS-em, to jakie przywileje odbierzecie Ukraińcom?
Przede wszystkim Konfederacja nie startuje w tych wyborach po to, żeby rządzić czy z Platformą, czy z PiS-em. My chcemy w pierwszej kolejności realizować swój własny program i to jest nasz zasadniczy cel tej kampanii wyborczej. Zresztą nasi wyborcy też od tego od nas oczekują, że my zarówno PiS, jak i Platformę rozliczymy z tego wszystkiego, co oni uczynili w ostatnich latach. No my przede wszystkim chcemy racjonalnie podchodzić do polityki i chcemy racjonalnie gospodarować polskimi finansami publicznymi.
To co to oznacza? No to konkretnie. Co oznacza to racjonalne wykorzystanie, czy racjonalne prowadzenie polityki w kontekście uchodźców z Ukrainy, czy pracowników z Ukrainy?
Koniec, nie.
Których?
No, koniec z przywilejami. Między innymi 500+.
Czyli jest, zabieramy Ukraińcom 500+.
Tak.
Którzy mieszkają i pracują w Polsce.
No tak. Tak, no to są uchodźcy, no uchodźcą, tak? Tym, którzy korzystają z tymczasowej ochrony. Oni nie są obywatelami Polski.
Co
z tego
jeszcze?
Mogą korzystać tylko i wyłącznie obywatele Polski.
Czyli tutaj jest jasna deklaracja, a co jeszcze zabieramy uchodźcom z Ukrainy?
No te 300+ po przekroczeniu granicy, które były. Nie wiem, czy one ostatecznie jeszcze istnieją, czy nie istnieją, czy to było tylko tymczasowe. Natomiast no, jest ustawa i zresztą to jest też na poziomie Unii Europejskiej. Ci wszyscy, którzy uciekają z Ukrainy przed wojną, korzystają z ochrony tymczasowej tutaj na terenie Unii Europejskiej.
Powinniśmy ograniczać migrację z Ukrainy do Polski?
Pytanie, czy mamy takie narzędzia, tak? Bo na razie to właściwie mamy już tak masową migrację ze strony ukraińskiej, że nie wiem, czy jest tutaj jakaś w ogóle pole do tego, żeby ją ograniczać, tak? I mieliśmy przed wojną około 2 milionów imigrantów z Ukrainy i jeszcze po wojnie, no granicę polską przekroczyło około 7 milionów obywateli Ukrainy. Nie wiem, ile ostatecznie zostało, mówi się o 1,5 miliona, ale jak to wygląda? No to jest właściwie już pytanie dzisiaj.
Migracja z Ukrainy jest zagrożeniem czy szansą?
Panie redaktorze, dopóki trwa wojna, to Polska jest zobowiązana do tego, żeby pomagać uchodźcom i to wynika z umów międzynarodowych, więc nie ma czegoś takiego, że my możemy sobie teraz zatrzymać taką migrację pod kątem uchodźczym.
A gdybyśmy mogli?
Ale nie możemy. Jesteśmy związani umowami międzynarodowymi, tak? Konwencją genewską i tak dalej.
Gościem poranka wnet Anna Bryłka, rzecznik Konfederacji. To jeszcze wróćmy trochę do polityki wschodniej, bo jakby tak posłuchać pani prezes, pani rzecznik, to tak z Białorusią i Rosją mamy, jak rozumiem, wojnę hybrydową. Ukraina jest naszym zagrożeniem, to na wschodzie nie mamy państw, z którymi moglibyśmy być w sojuszu.
Ukraina zagrożeniem?
No tak pani powiedziała.
Rozbieżne interesy. W niektórych obszarach po prostu mamy rozbieżne interesy. No i to trzeba przyznać. I to jest fakt. To nie jest coś, z czym pewnie większość obywateli Polski się po prostu zgodzi. No mamy rozbieżne interesy.
To z kim budować politykę na wschodzie?
No panie redaktorze, to zależy, tak? To zależy.
Od czego?
Od tego, jakie chcemy interesy realizować na tym wschodzie, tak? Jeśli chcemy rozwijać eksport do Chin, to musimy współpracować z Chinami. Jeśli chcemy rozwijać eksport do Indii, to do Indii. Jeśli do Turcji, to do Turcji. No to wszystko trzeba patrzeć przez pryzmat rozwijanych interesów i realizowanej polityki biznesowej.
A propos polityki zagranicznej, to jest szansa na tworzenie biznesów z Rosją albo z Białorusią, czy nie ma możliwości?
No na ten moment nie.
Na ten moment nie. Unia Europejska. Dzisiaj rozpoczyna się szczyt Rady Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki pojechał do Brukseli. Temat migracji, ale nie ze wschodu, tylko z południa do Europy. Jakie powinno być stanowisko polskiego rządu? Wydaje się, że jest jednoznaczne. Nie zgadzamy się na mechanizm migracyjny.
To prawda. To stanowisko jest jasne, że polski rząd nie zgadza się na mechanizm relokacji. Natomiast mechanizm relokacji na zasadzie tego przymusowej, tej mechanizmu solidarności, przymusowej też solidarności. No panie redaktorze, on nie został ogłoszony 8 czerwca na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej. On został ogłoszony przez szefową Komisji Europejskiej we wrześniu 2020 roku. No i moje pytanie do partii rządzącej jest takie, co zrobiono przez te prawie 3 lata, żeby zmienić zapisy tego rozporządzenia, czy w ogóle innych rozporządzeń, dyrektyw wchodzących w cały pakt migracyjny? Bo ja mam wrażenie, że po prostu nie zrobiono w tej sprawie nic. Nie złożono ani poprawki, ani nie wyartykułowano polskiego stanowiska, ani nie wyłączono Polski z tego mechanizmu na poziomie, kiedy on był przechodził przez wszystkie instytucje Unii Europejskiej. No i dzisiaj na szczycie Rady Europejskiej ma wybrzmieć polskie stanowisko weta. Nie wiem, na jakiej zasadzie ma to się odbyć. No niestety, no, to zostało przegłosowane na poziomie Rady Unii Europejskiej kwalifikowaną większością, więc nie ma tutaj już zbyt wielkiego pola manewru. Natomiast no, warto tutaj wytknąć hipokryzję partii rządzącej, dlatego że z jednej strony mamy tutaj politykę antyimigracyjną na poziomie Unii Europejskiej, a z drugiej strony mamy szeroko otwarte drzwi dla imigrantów z odległych kulturowo nam obszarów, również z państw muzułmańskich. Co więcej, 19 czerwca w RCL-u, w Rządowym Centrum Legislacji, pojawił się projekt rozporządzenia upraszczający pozwolenia wydawania...
Tu nie ma pani prezes hipokryzji, po prostu jest spór o to, gdzie ma być kształtowana polityka migracyjna, czy w Warszawie, czy w Brukseli. O to toczy się spór. Czy
panie
to
redaktorze,
właśnie
ale...
naszego rządu rozporządzenia mają kształtować politykę migracyjną, czy decyzje Komisji Europejskiej?
Ale czym się różni ale panie redaktorze, czym się różni rozporządzenie teraz, w tym momencie, rozporządzenie Unii Europejskiej, które nakłada na Polskę obowiązek przyjęcia 2000, a rozporządzenie wydane przez polski rząd, czy zaproponowane, bo on jest jeszcze nie przyjęte, zaproponowane przez polski rząd, który przyjmuje 400 tysięcy, przynajmniej 400 tysięcy migrantów z nowych krajów
Pani
muzułmańskich
jest absolwentem
rocznie.
Prawa, to pewnie wie, czym się różni akt prawny, który kreuje polski rząd, a ten, który kreuje Komisja Europejska.
No oczywiście.
No to jest chyba ta różnica. No, istotna,
ale,
czy nie?
Ale fakt, ale realizacja tego postulatu jest taka, że polskie i krajowe rozporządzenia otwierają dużo szerzej te drzwi niż te, które idzie z poziomu Unii Europejskiej. Oczywiście w traktatach w artykule 79 jest wyraźnie zapisane, że politykę migracyjną kształtuje państwo członkowskie, co do tego nie ma wątpliwości. Unia Europejska ciągle rozszerza swoje kompetencje i tam trzeba asertywnie działać i nie wiem dlaczego od 3 lat nic nie zrobiono. Weto nie ma już teraz znaczenia. cel i kierunek został już dawno przyjęty.
A z drugiej strony to rząd Prawa i Sprawiedliwości odkręcił decyzję rządu Ewy Kopacz z roku 14 na przyjęcie 8 tysięcy migrantów.
Nikt się wtedy na to nie zgadzał, nikt tego nie odkręcał. To jest po prostu...
No nie, dopiero w roku 18 była decyzja Rady, która zamknęła ten mechanizm.
Tak, to
także
prawda.
Także przy sprzeciwie Warszawy.
Tak, to prawda. Natomiast no to było...
Której grożono kary, jak kiedy premier Beata Szydło powiedziała, że nie przyjmie uchodźców, to mówiono, że Polska zapłaci kary. Koniec końców żadnej kary nie zapłaciliśmy
Panie
i nasze
redaktorze.
Stanowisko wygrało, więc sukces czy porażka rządu Prawa i Sprawiedliwości. Kto
Panie
miał
redaktorze.
Rację? Premier Ewa Kopacz czy premier Beata Szydło?
Oczywiście, że Polska i w ogóle polscy obywatele nie zgadzają się na relokację. Nikt nie ma co do tego wątpliwości. Nikt nie zgadza się na tą przymusową
Dobrze,
relokację.
Kto,
ale bądźmy uczciwi.
Kto lepiej walczył o polskie interesy w Brukseli? Ewa Kopacz czy Beata Szydło?
Oba rządy były tak samo niezdolne do walki o polskie interesy. Niestety, ja muszę to przyznać. Panie redaktorze, pakt migracyjny. Nic nie zrobiono w tej sprawie, żeby wynegocjować dla Polski dobre warunki. Nic. Czechy sobie wywalczyły takie stanowisko dobre.
Nie no,
Panie redaktorze,
sobie wpisanie niekongrudywne do dokumentów,
czemu, a czemu
nic nie
premier,
znaczy.
A czemu premier Morawiecki nie wynegocjował weta w sprawie Fit for 55? Czemu nie zagłosował przeciw na Radzie Europejskiej w grudniu 2020 roku?
Fit for 55 to jedno, a pakt migracyjny inne.
Tak samo premier Kopacz poparła politykę klimatyczną Unii Europejskiej i tak samo poparł ją premier Morawiecki.
A politykę migracyjną tak samo poparła Beata Szydło i Ewa Kopacz, panie premier?
Nie, jest tutaj rozbieżność. Jest tutaj co do tego rozbieżność.
No dobrze. I kto miał rację? Ewa Kopacz? Kto jest bliżej pani prezes? Stanowisko Ewy Kopacz czy Beaty Szydło?
Oczywiście, że stanowisko pani premier Szydło jest mi bliższe, dlatego że ja też jestem przeciwko przymusowej relokacji. Natomiast polityka rządu, czy PiSu, czy Platformy wobec Unii Europejskiej w ogóle się nie różni. I nie miejmy co do tego w ogóle złudzeń.
W ogóle się nie różni, chociaż w wypadku migracji widzimy, że się różni. Pani prezes Anna Bryłka, rzecznik Konfederacji, wiceprezes Ruchu Narodowego. W sobotę, jak już wspomniałem, była wasza konwencja. Potem była konferencja. Czwórka Konfederacji jaka jest?
Proste, niskie podatki, dobrowolny ZUS, gotówka zapisana w Konstytucji. I czwarty postulat,
no,
który
pani
mi uciekł.
Pani No.
Notuję, wszystko notuję. Mieszkanie, domy tańsze 30%.
Udało się. No, chociaż jeżeli rzecznik partii nie pamięta czwórki, którą ogłaszała dzień wcześniej, to chyba
pamięta,
nie jest najlepiej.
Pamięta.
No, słyszeliśmy, jak pamięta. No dobrze, to jak zrobić, żeby mieszkania i domy były tańsze o 30%?
A to policzyliśmy. Nie. I przy naszych wyliczeniach wygląda na to, że gdyby zlikwidować dużą część obciążeń i regulacji, jesteśmy w stanie obniżyć cenę budowy domów i mieszkań nawet o 30%.
A kto ją będzie obniżał?
No kto? Panie redaktorze, nie trzeba takiej biurokracji, nie trzeba takich wymogów, zwłaszcza wymogów, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, która wprowadza obowiązek zeroemisyjnych nowych budynków od 2026 roku dla domów prywatnych od 2028 roku, aby obniżyć koszty budowy takich budynków.
No ale to będą nie rząd, tylko przedsiębiorcy będą obniżać.
No ale dzisiaj mamy wymóg rządowy, tak? Wymóg wynikający z ustaw, wymóg wynikający z rozporządzeń, że mają wyglądać tak i tak, te okna tak i tak ma wyglądać dach i tak dalej, i tak dalej.
Nie, one wtedy będą tańsze, ale mniej energetyczne, ale też energetycznie oszczędne, ale też mamy wytyczne Unii Europejskiej w tych wszystkich przepisach.
A no, my się z nimi nie zgadzamy, panie redaktorze. My jesteśmy przeciwni dyrektywie EPBD, dyrektywie efektywności energetycznej budynków. Zresztą to wynika z innego rozdziału naszego programu, dotyczącego między innymi tych zapisów i tych rozporządzeń i tych dyrektyw przychodzących do Polski z Unii Europejskiej, które chcemy wypowiedzieć i które chcemy renegocjować. Co jest do zrobienia i co jest możliwe?
Domy i mieszkania tańsze o 30%. Pytanie tylko, czy na pewno wykonawcy będą chcieli taniej budować, bo to nie wy, nie rząd, nie Konfederacja będzie decydował, o ile są tańsze domy, tylko deweloperzy. A oni mają swoje marże. Jak nikt nie obniży cen, to co wówczas?
Panie redaktorze, dzisiaj tymi kosztami są obciążeni zarówno wszyscy. Ci, którzy je budują, deweloperzy, i ci, którzy je chcą nabyć. Różni też podmioty prywatne chcą budować własne domy, chcą je budować na własnych zasadach, chcą je budować na własnych warunkach i my te warunki po prostu polskim obywatelom stworzymy.
Konstytucyjna ochrona gotówki będzie projekt w tej kadencji, czy dopiero po wyborach?
My już składaliśmy taki projekt, składaliśmy go też w formie poprawki do Konstytucji. I cóż, no on oczywiście nie przyjął się, nie zyskał poparcia, natomiast tak będziemy taki projekt składać do skutku. No w tej kadencji, jak pewnie państwo wiecie, nie mamy takiej zdolności, nawet nie mamy
posłów, żeby złożyć
dokładnie
taki projekt.
Złożyć projekt takiej ustawy.
Zobaczymy, jak będzie po wyborach, to się do polityki trochę Przejdźmy, wydaje się, że z wyborami będzie razem referendum w kwestii migracji. Wy poprzecie ustawę, która wprowadzi to referendum?
My przede wszystkim chcemy rozszerzyć pytania referendalne.
O jakie?
O między innymi o politykę klimatyczną, między innymi o zakaz aut spalinowych, między innymi o to, czy politycy, czy polscy obywatele zgadzają się na wprowadzenie systemu ETS-2, który rozszerza system ETS na transport drogowy i budownictwo. Może o to zapytajmy Polaków, bo no niestety, ale bez zgody, no to są pytania, które konkretnie wpływają na budżety polskich gospodarstw domowych.
A może jeszcze jedno dołożyć pytanie, czy Polacy chcą być w Unii Europejskiej?
To jest decyzja partii rządzącej, tego jak to będzie wyglądało i jaką oni zaproponują tutaj uchwałę.
A wy zaproponujecie takie pytanie? Warto zapytać Polaków jeszcze raz po tych 20 latach od referendum, czy chcą akcesyjnego, czy chcą być w Unii Europejskiej?
Ja, moim zdaniem Polacy odpowiedzą, że chcą pozostania Polski w Unii Europejskiej.
Ale czy warto ich zapytać?
Oczywiście zawsze warto pytać, jakie jest stanowisko Polski wobec Unii Europejskiej, natomiast warto byłoby o tą obecność po prostu tak sformułować te pytania, żeby zapytać o konkretne elementy polityk Unii Europejskiej. Zapytać o strefę euro. No być może warto zapytać Polaków, czy chcą wejść do euro, mimo tego, że już raz zadeklarowali wejście do strefy euro.
Będziecie rozmawiać z partią rządzącą, z Jarosławem Kaczyńskim, z Mateuszem Morawieckim, żeby to będą takie konsultacje partyjne, czy...
Ale panie redaktorze, nas nikt nie pytał o zdanie.
A to macie przyjść, jesteście cały czas mniejszą partią niż Prawo i Sprawiedliwość.
Panie redaktorze,
zapukać, zadzwonić do pana premiera.
Panie redaktorze, my nie będziemy się narzucać. Nasz program, nasze postulaty są znane. Jeśli partia rządząca chce się z nimi zapoznać, to się z nimi zapozna. Ja przypomnę, jak trafiła tutaj ustawa o Sądzie Najwyższym pod koniec zeszłego roku, którą przywiózł Szymon Szynkowski-Welsenk z Brukseli, żeby odblokować KPO. Wszystkie kluby zostały zaproszone, wszystkie kluby i koła, poza Konfederacją. Jakoś nie znalazło się miejsce na to, żeby zapytać Konfederację o zdanie w tejże ustawie, więc nie sądzę, żeby PiS interesowało to, jakie ma stanowisko Konfederacja i czy będzie w ogóle nas o to pytać.
Jeżeli referendum nie będzie rozszerzone, to poprzecie projekt ustawy, czy nie? Tylko to zobaczymy. To jedno pytanie.
Zobaczymy, jak będzie w ogóle brzmiało to pytanie referendalne. To jest...
Ale jest możliwość, żeby nie poprzeć takiego referendum?
Sobie. Zobaczymy. Nie chcę deklarować, dlatego że na razie nie wiemy, o czym dyskutujemy.
Wczoraj Jarosław Kaczyński przy okazji konferencji w sprawie Białorusi, od czego zaczęliśmy, był pytany o ewentualną koalicję z Konfederacją. Odpowiedział: cały czas walczymy o to, żeby mieć samodzielną większość, powiedział lider partii rządzącej. Pani sobie wyobraża koalicję z PiS-em?
Nie.
A z Platformą?
Nie.
To po co jest Konfederacja, skoro nie ma żadnej zdolności koalicyjnej?
Panie redaktorze,
to po co na was głosować?
Panie redaktorze, to powiedział wyraźnie współprzewodniczący Mentzen. Konfederacja idzie do tych wyborów po to, żeby ten stolik wywrócić, a nie żeby do niego siadać.
No ale nie wywrócić.
Nie, i Polacy oczekują takiej alternatywy, taką, czyli... którą proponuje Konfederacja.
No ale jeżeli nie będziemy mieli samodzielnej większości, to co wówczas? Będzie w opozycji? Jesteście skazani na opozycyjność?
Panie redaktorze, my chcemy przede wszystkim zrealizować nasz program. My mamy czas, mamy cierpliwość, nasi wyborcy też są cierpliwi, też konsekwentnie przez 4 lata staliśmy w większości w opozycji do i totalnej opozycji, i do rządu realizując...
I po prostu idzie kolejne 4 lata z taką deklaracją, jak rozumiem.
Panie redaktorze, my chcemy, aby nasze postulaty zostały zrealizowane, żeby zatroszczyć się w końcu o dobro Polaków, dobro ich portfeli, ich przewidywalność, stabilność, przyszłość, spokojną pracę, a nie ciągłe walki między dwoma obozami politycznymi Prawa i Sprawiedliwości i PiS-u.
W studiu i Platformy. Krzysztof Skowroński. I będzie postscriptum.
Będzie postscriptum. Pani rzecznik, pani magister, proszę założyć słuchawki. Mamy połączenie z Brukselą. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, EKR, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzisiaj szczyt Unii Europejskiej. Czego się pan po tym szczycie spodziewa?
No, jakichś fundamentalnych decyzji pewnie nie, no, bieżące sprawy, które przytłaczają także Unię Europejską, to jest sprawa wojny na Ukrainie i jej konsekwencji także dla finansów Unii Europejskiej. To jest sprawa migracji, szczególnie tej na południu. No a także te rzeczy, które znalazły się w agendzie i zaplanowane od dawna, jako omówienie tak zwanego semestru europejskiego, relacji pomiędzy Unią Europejską i Chinami i tak dalej. No dwudniowy szczyt, więc ta agenda jest dosyć obszerna.
Rzeczywiście jest dosyć obszerna. O tych relacjach między Unią Europejską a Chinami może zdążymy porozmawiać, ale o migracji. Czy to jest ten szczyt, który zadecyduje o konieczności relokacji, czy to jest szczyt bez znaczenia dla całego systemu relokacji, który jest właściwie, można powiedzieć, przegłosowany w Unii Europejskiej?
No nie, panie redaktorze, to znaczy to, co zostało przegłosowane na poziomie Rady Unii Europejskiej, to jest stanowisko negocjacyjne do rozmów z parlamentem. No, ostateczna decyzja jeszcze w tej sprawie musi zapaść. Natomiast dlaczego to znalazło się na agendzie tego szczytu? No dlatego, że w 2018 roku w marcu na szczycie w Brukseli po bardzo długiej debacie przyjęto w konkluzjach, które są przyjmowane zresztą jednomyślnie przez wszystkich uczestników Rady, przyjęto, że te przyszłe rozwiązania dotyczące polityki azylowej będą podejmowane w konsensusie. To ustalenie złamano, forsując na Radzie Unii Europejskiej te rozwiązania, które są w tej chwili na stole. Więc dlatego wnosiliśmy o to, żeby na tym szczycie odbyła się rozmowa, dlaczego połamano te ustalenia z 2018 roku, zwłaszcza, że to rozwiązanie psuje krew w większości krajów członkowskich i niczego nie rozwiązuje. Gdyby zostało przyjęte w takim kształcie, to tylko napędzi kolejne fale migracyjne na południu, no bo jeżeli pójdzie informacja, że za każdego nieprzyjętego imigranta kraj, który nie chce go przyjąć, płaci 20 tysięcy euro, to ci migranci będą się szalenie cenić. Więc to jest absolutnie nieporozumienie. Rozwiązanie, które rzeczywiście powoduje, że Unia Europejska w tym zakresie brnie w jeszcze większe kłopoty niż ma je do tej pory. Ja tylko przypomnę, że to rozwiązanie no, jest kontynuacją tych decyzji, które zostały podjęte w 2015 roku. Wtedy po dojściu Prawa i Sprawiedliwości do władzy to prawnie zostało zablokowane, ale tak naprawdę to załamała się wtedy także logistyka. Chciano rozdzielić już wtedy około 120 tysięcy imigrantów i Unia Europejska czy Komisja Europejska i jej służby poddały się po 8 tysiącach. Ponieważ nie, kraje członkowskie, gdzie ci imigranci się znaleźli, nie były w stanie ustalić ich tożsamości. W związku z tym system się zawalił. Więc nawiązywanie do tego samego no jest jakąś desperacją Komisji Europejskiej.
To być może te argumenty są ważne, ale na samym tym szczycie, rozumiem, nie będzie takiej dyskusji, w której pan premier Mateusz Morawiecki może razem z Wiktorem Orbanem powiedzieć weto i za i całą konstrukcję rozwalić, czyli tej konstrukcji nie będzie, bo ta konstrukcja jest i ona jest właściwie, z tego co mówi pan poseł, stabilna.
To znaczy, no, tak jak powiedziałem, to jest stanowisko negocjacyjne Rady Unii Europejskiej do rozmowy z parlamentem. Te rozmowy będą się toczyć przez całą jesień, jak się zakłada, przynajmniej tak zakłada komisja, że zakończą się na wiosnę przyszłego roku. Więc to, co my chcemy w tej sprawie zrobić, a więc zorganizować referendum i położyć twarde stanowisko Polaków w tej sprawie, jest jak najbardziej na miejscu.
Stanowisko negocjacyjne, negocjacje między Komisją Europejską a Parlamentem Europejskim. A Parlamentem Europejskim, to Parlament Europejski ma zdecydować o tym systemie relokacji?
Ja no, tak powstają akty prawne, panie redaktorze. Rozporządzenia w ten sposób są debatowane. Komisja proponuje jakieś rozwiązanie prawne, Rada się do niego w ten czy inny sposób ustosunkowuje. No i także parlament ma swoje stanowisko i w tej debacie, zresztą jak pan zauważył, wielomiesięcznej, no ostatecznie wypracowywana jest decyzja, ostateczny kształt takiego aktu prawnego.
powiedział pan o referendum. W studiu jest pani Anna Bryłka, rzecznik Konfederacji, która powiedziała, że chciałaby Konfederacja dopisać do tego referendum jeszcze własne postulaty i własne pytania, między innymi o FIT 55, między innymi o przyjęcie euro, czy taki wariant dużego referendum w wyobraźni pana posła może zaistnieć, czy nie?
To znaczy, no, trzeba na ten temat rozmawiać. Mamy czas. Rozumiem, że decyzja w tej sprawie jeszcze o kształcie, o pytaniu czy pytaniach jeszcze nie zapadła, więc rozumiem, że to jest do rozstrzygnięcia w parlamencie. Konfederacja ma tam swoich przedstawicieli. Rozumiem, że tego rodzaju postulaty będą zgłaszać.
To może pani rzecznik, pani magister ma pytanie do pana posła?
Przede wszystkim chcielibyśmy rozszerzyć w tym Fit for 55 pytanie o ETS-2 i konkretne zapisy z tego całego pakietu. To nie jest tylko zakaz aut spalinowych, jak jest to w debacie obecne. To są również inne, bardziej szczegółowe elementy, które wpływają po prostu na koszty przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce, na wydatki polskich obywateli. I warto o to zapytać również w takim pytaniach referendalnych. Natomiast naszym zdaniem po prostu w sprawie relokacji stanowisko Polski i Polaków jest jasne. Jest to po prostu i strata czasu polskich polityków, strata budżetu, duże zamieszanie. No stanowisko jest jasne. Wszyscy są przeciwko przymusowej relokacji. Cała klasa polityczna jest przeciwna przymusowej relokacji.
Panie doktorze?
Nie, no bądźmy poważni. No, decyzji w takich sprawach nie podejmuje się na podstawie badania opinii publicznej. No, jeżeli rzeczywiście chcemy mieć za twardym stanowiskiem polskiego rządu twarde dane, to one muszą pochodzić tylko i wyłącznie z czegoś takiego jak oficjalne referendum, które będzie miało powyżej 50% frekwencji.
Ale ja się obawiam, panie pośle, że ono nie będzie miało takiej frekwencji. To znaczy, jeśli ono się nie odbędzie faktycznie w dniu wyborów, tylko w innym terminie, to on nie będzie miał nawet takiej frekwencji, tak?
Ale
trzeba wszystko zrobić, żeby właśnie
tak,
miało ten walor, że będzie wiążące dla jakiegokolwiek rządu, który powstanie po tych wyborach. Więc moim zdaniem wszystkie siły polityczne, prawdopodobnie oprócz Platformy, powinny być takim referendum zainteresowane.
Panie pośle, ostatnie pytanie od nas z Warszawy. A jakie właściwie wrażenie zrobi na elitach brukselskich takie referendum? Załóżmy, że będzie razem z wyborami, czyli będzie na pewno frekwencja, będzie w jakimś sensie wiążące, chociaż będzie tylko konsultacyjne referendum. No i co, jak takie wyniki pewnie negatywnie zobaczy pani Ursula von der Leyen, powie, no nie, skoro Polacy mówią nie, to my się wycofujemy z paktu migracyjnego. Czego wy oczekujecie po takiej decyzji?
Panie redaktorze, oczekujemy do powrotu do ustaleń, że rzeczywiście problem migracyjny mamy, ale sposób jego rozwiązywania pokazała Polska na wschodniej granicy. Przypomnę, granica ukraińsko-polska jest granicą przezroczystą dla klasycznych uchodźców wojennych, a granica białorusko-polska, także wschodnie rubieże Unii Europejskiej, jest zablokowana dla nielegalnych imigrantów. I tak powinniśmy na ten temat rozmawiać. Tak powinny wyglądać granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Dla wszystkich tych, którzy uciekają ze swoich krajów, broniąc swojego zdrowia i życia, Unia Europejska powinna być azylem, a dla wszystkich tych, którzy poszukują polepszenia swojego życia i są klasycznymi imigrantami ekonomicznymi, powinna być zamknięta. Chyba że jakiś kraj na własną rękę chce prowadzić inną politykę. Proszę bardzo, polityka azylowa póki co nie jest wspólna i mam nadzieję, że nigdy nie będzie.
Panie pośle, na zakończenie krótka odpowiedź. Czy między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową jest miłość, czy jej nie ma?
To miłości na pewno nie ma, choć no, nie ulega wątpliwości, że jest parę krajów, które tej miłości ciągle chcą. Mam na myśli tu głównie Niemcy i Francję, ale przede wszystkim Niemcy. No, dla niemieckiego eksportu chiński rynek no, jest jak powietrze, więc robią wszystko, żeby te relacje utrzymywać. Przypomnę, że jakiś czas temu podczas prezydencji niemieckiej, wtedy kiedy mieliśmy do czynienia z tą pandemią covidową, Niemcy w zasadzie, że tak się wyrażę, jednoosobowo próbowali doprowadzić do porozumienia w zakresie chronienia inwestycji unijnych i chińskich na terenie Europy. Szczęśliwie po zakończeniu ich prezydencji udało się to porozumienie, które zawarli w imieniu całej Unii Europejskiej, nie pytając nikogo o zdanie, udało się zablokować.
Bardzo serdecznie, panie doktorze, dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Doktor Zbigniew Kuźmiuk, EKR, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Postscriptum, a teraz wracamy do rozmowy.
To jeszcze dwa tematy o cały świat. Pani rzecznik, zapytamy w naszym studiu Anna Bryłka, rzecznik prasowej Konfederacji, wiceprezes Ruchu Narodowego, no ale dwie krótkie kwestie. Po pierwsze, służba zdrowia i wypowiedź pana posła Borkowicza, co właściwie oznacza i czy ten bon zdrowotny w wysokości 4 500 zł na pewno wystarczy, żeby nas wyleczyć z różnych chorób.
To jest manipulacja i przekłamanie, bo nie ma czegoś takiego w naszym programie zapisanego. To, co się stało obiektem rządowej propagandy, to znaczy program Konfederacji dla ochrony środowiska jest, dla ochrony zdrowia jest jasny. To znaczy likwidacja monopolu NFZ i dopuszczenie innych ubezpieczycieli i zamiast przymusowego ubezpieczenia w NFZ każdy ma prawo wybrać sobie ubezpieczyciela w ramach swojej składki zdrowotnej. Nie ma tam żadnej kwoty. Nie wiem, skąd ta kwota w ogóle się znalazła. Ja przypomnę, że ten wywiad posła Berkowicza w ogóle jest sprzed naszej konwencji, kiedy jeszcze byliśmy przed ogłoszeniem naszego programu. Także
pan
zachęcam
powiedział
wszystkich.
Przy okazji służby zdrowia, że każdy jest kowalem własnego losu. To jest dobre hasło przy okazji polityki zdrowotnej.
Panie redaktorze, jak każdy, kto odsłucha tego wywiadu, odnotuje, że on jest online, że nie wszystko tam było słyszane i tak jak należy. To jest dużo, dużo łatwiej się dyskutuje w studiu, tak jak ja dzisiaj. Także fakty są w naszym programie zapisane i do niego odsyłam. Konstytucja Wolności na stronie internetowej Konfederacji.
To jest jakaś prywatyzacja służby zdrowia?
Nie, to nie jest w żadnym wypadku. Przecież NFZ będzie istniał dalej, tak?
No ale część składki trafi, jak rozumiem, do prywatnych przedsiębiorstw.
To zależy od tego, kto gdzie chce się ubezpieczyć.
Czyli
i gdzie.
Dopuszczamy prywatne podmioty do
oczywiście,
służby zdrowia.
Oczywiście tak. Prywatne, samorządowe, każdy, to jest po prostu stworzenie konkurencji na tym rynku dla dobra pacjentów.
A będziecie prywatyzować szpitale albo przychodnie?
Nie.
Czyli one wszystkie będą publiczne?
To zależy. Mogą być i publiczne,
no tak,
i prywatne.
Ale te, które są dzisiaj publiczne, za waszych rządów pozostaną publiczne.
Będą publiczne.
Nie sprywatyzujecie ich.
Ale przecież Konfederacja nie chce przejąć rządów. To po co się pytasz, jak będzie, kiedy będzie rządzić Konfederacja, skoro nie będzie rządzić, bo będzie w opozycji, bo pani rzecznik tak zadeklarowała.
Panie redaktorze, my cierpliwie czekamy na nasz czas.
Na samodzielną większość.
Mamy czas, jesteśmy cierpliwi i chcemy zrealizować nasz program i to jest nasz zasadniczy cel. Jak będzie ta większość w najbliższych wyborach, to będzie. Jak nie to będzie, jesteśmy gotowi na kolejne.
Ten drugi temat, bo pytaliśmy o wschód, o Rosję, o Chiny, o Indie, o Białoruś, o Ukrainę. Wczoraj w Szczecinie wylądowało 14 czołgów Abrams. My powinniśmy kontynuować nasze kontrakty z Koreą Południową i ze Stanami. Szymon Hołownia, Platforma, Lewica są sceptyczne. Politycy tych partii z różnym natężeniem mówią, że będą renegocjować kontrakty zbrojeniowe, które zawarło Prawo i Sprawiedliwość. A Konfederacja co powie?
Panie redaktorze, ja nie znam treści tych kontraktów. To po prostu jak będziemy mieć świadomość tego, jak one wyglądają, jak jest szczegółowe finansowanie tych wszystkich zbrojeniowych wydatków, to wtedy można stawiać jasne deklaracje. My jesteśmy przede wszystkim za tym, żeby polską obronność wzmacniać, polskie wojsko wzmacniać. Mamy dużo problemów, mamy dużo nieścisłości też w tych wszystkich wypowiedziach ze strony partii rządzącej. Dużo wydatków, które
za dużo.
Ja nie chcę oceniać, które są słuszne, które są niesłuszne, bo ja nie jestem też specjalistą w tymże obszarze bezpieczeństwa militarnego. Natomiast no to specjaliści i wojskowi wiedzą, które elementy uzbrojenia są nam konieczne, niezbędne, które powinniśmy rozwijać, które powinniśmy mniej inwestować albo więcej inwestować.
Czy trzeba się to przejrzeć? Polityka obronnościowa i zakupy dla armii pana ministra, do niedawna wicepremiera Mariusza Błaszczaka do przeglądu.
No do faktów, tak? Do zweryfikowania, jak to faktycznie wygląda. Do audytu.
Zabrałem Łukaszowi karteczkę, nie będzie więcej pytań. Nie obrazi się pani na Łukasza. Zada te pani w następnej rozmowie te wszystkie pytania.
Anna Bryłka, wiceprezes Ruchu Narodowego, rzecznik Konfederacji, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.